niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Wszystkich słuchaczy Radia Maria, całą rodzinę Radia Maria pozdrawiamy z parafii świętego Franciszka z Asyżu, od ojców franciszkanów z Ostródy, z ulicy Franciszkańskiej 1. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Chrześcijaństwo, rzeczywistość dziękczynienia. W studiu Radia Maria w Ostródzie są ojciec Jan Maciejowski, prowincjał gdański, prowincje franciszkanów konwentualnych. Witamy gorąco i serdecznie.
Witam.
Jest z nami rektor Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Łodzi, ojciec dr Piotr Matuszak.
Witam, Szanowny Boże.
Jest z nami proboszcz, ojciec Kazimierz Trzciński.
Szanowny Boże, witam.
I jest pani Maria Krystyna Andrzejewska, katechetka ze szkoły podstawowej numer 6 imienia Kornela Makuszyńskiego.
Witam. Szczęść
również
Boże.
Szczęść Boże. I pan Zbigniew Połoniewicz, dyrektor oddziału okręgowego katolickiego stowarzyszenia Civitas Christiana w Olsztynie.
Witam słuchaczy. Szczęść Boże.
Program realizuje pan Waldemar Leszczyński, Chrześcijaństwo, rzeczywistość dziękczynienia. O wprowadzenie w temat prosimy ojca rektora Piotra Matuszaka.
Z pewnością idea dziękczynienia jest ideą obecną w chrześcijaństwie. Patrząc na Pismo Święte, widzimy, że na kartach Starego i Nowego Testamentu znajduje się bardzo wyraźnie ta kwestia, jest poruszana bardzo często, na pewno u świętego Pawła, który mówi: dziękujcie za wszystko i dziękujcie zawsze. W każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. I bardzo często bywa tak, że sobie nie uświadamiamy tej podstawowej prawdy, że wszystko, w sensie dosłownym, wszystko, co posiadamy, tak naprawdę pochodzi od Pana Boga. Nasze życie, to, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga, to, że otrzymujemy nieustannie łaski, których może czasami nie jesteśmy w stanie docenić, nie jesteśmy w stanie zauważyć. Święty Tomasz z Akwinu mówił, że dziękczynienie jest przejawem cnoty wdzięczności, która przynależy do kardynalnej cnoty sprawiedliwości. Przez przyjęte dobrodziejstwo człowiek staje się dłużnikiem dobroczyńcy, mówi święty Tomasz. A dług spłacać może aktami wdzięczności, które rodzą się z doznanego dobrodziejstwa. A więc dziękować, dziękczynienie jest wymogiem sprawiedliwości, mówi święty Tomasz. Ale też, kiedy wczytujemy się w świętego Tomasza, to on też przypomina nam, że dziękczynienie jest także potrzebą serca. Kto nie składa Bogu dziękczynienia, święty Tomasz mówi, ten łamie zasadę sprawiedliwości. Znane polskie przysłowie mówi, że kto dziękuje, ten prosi o więcej. Znana jest też taka opowieść, że w okresie stanu wojennego zamożny sponsor z Niemiec pomagał pewnej biednej rodzinie, która mieszkała w Polsce. Przysyłał bogate paczki żywnościowe, potem także różne dość pokaźne sumy pieniędzy. I na początku ci obdarowywani pisali piękne listy dziękczynne, dziękowali. Później odpowiadali od czasu do czasu i w końcu przestali zupełnie pisać. I ten człowiek, który wysyłał im te dobra, który ich obdarowywał, zastanawiał się, dlaczego ci ludzie, którym pomaga, milczą. I w końcu doszedł do wniosku, nic nie piszą, bo widocznie nic nie potrzebują, i zaprzestał wysyłania tych paczek i pieniędzy. To, co myślę jest ważne i o czym powinniśmy pamiętać w naszym życiu codziennym, to to, co mówi Klemens Aleksandryjski, że dziękczynienie powinno obejmować swym zakresem wszystko, w wymiarze i ontologicznym, i historycznym, a więc powinno dotyczyć zarówno dóbr duchowych, materialnych, to dziękczynienie powinno obejmować przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. I wtedy, kiedy człowiek dziękuje, kiedy potrafi dostrzec to, czym Pan Bóg go obdarowuje, to wtedy w sercu pojawia się radość. A jeżeli jest radość, to zazwyczaj tej radości towarzyszy dziękczynienie, które wypływa z głębi serca. I człowiek, który jest dojrzały w wierze, który jest dojrzały w miłości, jest w stanie dziękować za to wszystko, co otrzymuje od Pana Boga. Zarówno to, co jest dobre, co jest radością, ale też i to, co jest także i krzyżem, co jest cierpieniem. Warto też pamiętać o tym, że człowiek, który nie dziękuje, na ogół popada w niezadowolenie. Bardzo często u takiego człowieka rodzi się taka postawa roszczeniowa. Wiemy, że tego jest dość sporo. Dzisiaj reklamy, które nas bombardują, one wywołują coraz większe pragnienia, potrzeby i bardzo często łatwiej jest nam prosić niż dziękować. Często przechodzimy do porządku dziennego, jeżeli chodzi o dziękczynienie, często uważając, że to nam się należy. I kiedy nie otrzymujemy tego, co byśmy chcieli, to często pojawia się niezadowolenie, frustracja. Zaczynamy narzekać na brak pieniędzy, zaczynamy się użalać nad swoją biedą, zapominając o tym wszystkim, co w naszym życiu jest obecne, co także pochodzi od Pana Boga, a często przechodzimy nad tym zupełnie obojętnie, czasami może nawet i z takim przekonaniem, że to nam się należy. Dziękując Panu Bogu za wszystko, uświadamiamy sobie właśnie w tym momencie, ile tak naprawdę posiadamy. I myślę, że ta idea dziękczynienia bardzo ważna, bardzo istotna, bo ona pokazuje, że Pan Bóg o nas się troszczy, że chce nam towarzyszyć w życiu. Ważne jest, aby ona wybrzmiewała, abyśmy nie tyle potrafili prosić, ale także i dziękować.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ojciec Piotr Matuszek, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Łodzi. Chrześcijaństwo, rzeczywistość dziękczynienia. Jesteśmy w rodzinie franciszkańskiej, biegniemy 800 lat wstecz, już z małymi groszami. Do świętego Franciszka, który przecież zakładając zakon żebraczy, umiał prosić, ale też z tego, co otrzymał, umiał budować wielkie rzeczy, nie tylko w Asyżu, ale zwłaszcza na ogrom tych rzeczy patrzymy w Ziemi Świętej, jego naśladowcy. To są ci, którzy proszą, ale również umieją dziękować i o takiej duchowości świętego Franciszka jako człowieka, który prosił i dziękował. Prosimy tutaj o taki głos i przybliżenie nam tej postaci ojca prowincjała gdańskiej prowincji franciszkanów konwentualnych, ojca Jana Maciejowskiego.
Rzeczywiście, święty Franciszek był człowiekiem dziękczynienia w pełnym tego słowa znaczeniu. I jego idea, kiedy zakładał zakon, on nawet nie myślał, że zakłada zakon, ponieważ to Pan przysłał mu braci i tak potem zawsze tłumaczył, że to nie ja jestem założycielem, tylko Pan przysłał mi braci. On nie wiedział, co z nimi robić, więc w końcu poszedł do papieża prosić o pozwolenie na taki sposób życia. Mówił często, bracia, zanim będziecie zakonnikami, musimy być chrześcijanami. I w tym jego byciu chrześcijaninem ogromną rolę, ogromne znaczenie odkrywał dziękczynienie. To był człowiek, który cierpiał, który rzeczywiście znosił nie tylko dolegliwości fizyczne, ale również i sytuacje trudne ze względu na to jego życie Ewangelią. Nie był przez wszystkich rozumiany w Kościele początkowo. Niektórzy mu kładli rzeczywiście wielkie kłody pod nogi. Ale był człowiekiem, który w tym wszystkim umiał dziękować. Za wszystko umiał dziękować Panu Bogu. Jeżeli czytamy czy to jego pisma, czy jeżeli czytamy źródła franciszkańskie. To są przepiękne momenty, kiedy widać to wielkie dziękczynienie Franciszka Panu Bogu za to, kim jest i czym go obdarzył. I rzeczywiście, jeżeli my mówimy o chrześcijaństwie jako rzeczywistości dziękczynienia, to musimy mieć świadomość, że ja dziękuję za coś, czyli za jakiś otrzymany dar. Jeżeli człowiek nie zrozumie, że został przez Pana Boga obdarowany, jeżeli człowiek nie zrozumie daru, który otrzymał od Pana Boga, nie będzie miał dziękować. Franciszek doskonale odkrył, że wszystko, co ma, pochodzi od Boga i był niezmiernie wdzięczny, był ogromnie wdzięczny. I potem ta cała szkoła franciszkańska, kiedy śledzilibyśmy po kolei filozofię franciszkańską, teologię franciszkańską, to jest szkoła dziękczynienia. Kiedy ten element dziękczynienia we franciszkanizmie jest bardzo, bardzo mocny. I takim przepięknym przykładem z naszych czasów jest święty Maksymilian. Człowiek naprawdę wielkiego dziękczynienia. Są takie wspaniałe wspomnienia brata Hieronima Wierzby, kiedy Maksymilian był aresztowany pierwszy raz na jesieni 1939 roku, osadzony w obozie w Ostrzeszowie i zbliżały się 12 października imieniny Maksymiliana. Więc w Wigilię imienin bracia składają mu życzenie minowe. On oczywiście uśmiechnięty wyjmuje kromkę chleba, którą zaoszczędził, po kawałeczku ją łamie, każdemu bratu daje odrobinkę. Mówią, no to było niesamowite. Ale co święty Maksymilian mówi? Bracia, my dziękujmy Panu Bogu za to, że tu jesteśmy. Bo popatrzcie, skoro nas tutaj Niemcy przywieźli, ilu tu ludzi cierpi z tego powodu, że są zamknięci? Jeżeli widzą nas, że my się modlimy, że chodzimy w habicie, że potrafimy się uśmiechać, to my też dla nich tu jesteśmy. Czyli Pan Bóg widocznie miał taki plan, aby nas tu przysłać. Mówi, patrzcie, ile byśmy musieli załatwiać paszporty, zbierać pieniądze i tak dalej, a nas tu za darmo przywieźli. Więc to właśnie ten element takiego franciszkańskiego dziękczynienia. Jest taka historia z początku naszego zakonu, kiedy Franciszek wysłał braci do Niemiec i umieli tylko jedno słowo Danke. Więc pytają Niemcy, po coście tu przyszli? No Danke. To chcecie iść do więzienia? Danke. No to zamknęli ich w więzieniu. W końcu wypuścili, powrócili do Franciszka i mówią, Franciszku, do Niemiec nie ma co iść. I tak modliliśmy się przez kilka lat w zakonie da Teutonibus libera nas domine. Ale to też był taki element po prostu tego dziękczynienia, które potem przerodziło się w takie konkretne, przepiękne owoce. Nie zapomnę takiego pięknego świadectwa, które jest nazywane w Kościele testamentem świętej Bernadety Subiru. Jest to przepiękny testament, kiedy ona dziękuje za to wszystko, co ją w życiu spotkało. Jest rzeczywiście piękny tekst, który przywołuje ksiądz Tadeusz Dajczak w rozważaniu w traktacie o wierze. I myślę, że rzeczywiście, kiedy mamy jakieś takie sytuacje trudne, jakieś wątpliwości, to warto sobie sięgnąć do tego tekstu, kiedy ona, Bernadetta mówi, za biedę, w jakiej żyli mama i tatuś, za to, że się nam nic nie udawało, za to, że musiałam pilnować inne dzieci, stróżować przy owcach, za ciągłe zmęczenie, dziękuję Ci, Jezu. Za dni, w których przychodziłaś, Maryjo, i za te, w które nie przyszłaś. Za otrzymany policzek, za drwiny, za obelgi, za tych, co mnie mieli za pomyloną, za tych, co mnie posądzali o oszustwo, za tych, co mnie posądzali o robienie interesu, dziękuję Ci, Matko. Za ortografię, której nie umiałam nigdy, za to, że pamięci nigdy nie miałam, za moją ignorancję, za moją głupotę, dziękuję Ci. Za to, że moja mama umarła daleko, za ból, który odczuwałam, kiedy mój ojciec, zamiast uścisnąć swoją małą Bernadetę, nazwał mnie siostrą Mario Bernardo, dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci za to serce, które mi dałeś, tak delikatne i wrażliwe, a które przepełniłeś goryczą. Za to, że matka Józefa obwieściła, że się nie nadaje do niczego, dziękuję. Za sarkazmy matki mistrzyni, jej głos twardy, jej niesprawiedliwości, jej ironię i za chleb upokorzenia dziękuję. Dziękuję za to, że byłam tą uprzywilejowaną w wytykaniu mi wad, że inne siostry mówiły, jak to dobrze, że nie jestem Bernadettą. Za ciało, które mi dałeś, godne politowania, gnijące. Za tę chorobę, piekącą jak ogień dym, za moje spróchniałe kości. Za pocenie się gorączkę, za tępe ostre bóle, dziękuję Ci, mój Boże. I za tę duszę, którą mi dałeś, za pustynię wewnętrznej osłości, za Twoje noce i Twoje błyskawice, za Twoje milczenie i Twe pioruny, za wszystko. Za Ciebie, i gdy byłeś obecny, i gdy Cię brakowało, Dziękuję Ci, Jezu. To jest chyba takie rzeczywiście zrozumienie sedna chrześcijaństwa, że myśmy zostali obdarowani przez Pana Boga wyjątkowym darem, bo zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, rzeczywiście nim jesteśmy. Zostaliśmy odkupieni. To, co nam święty Jan Paweł II przypominał, te słowa starożytnych ojców Kościoła. Co Bóg takiego widział w człowieku, że dał swojego Syna, aby nikt z nas nie zginął, ale miał życie. I to jest element dziękczynienia, że coś we mnie było takiego, że Pan Bóg, aby mógł żyć, ofiarował swego Syna. I to już jest wyraz dziękczynienia. I dlatego, jeżeli my w chrześcijaństwie nie zrozumiemy istoty chrześcijaństwa, nie będziemy wdzięczni. Bo często myślę, że tak to dzisiaj mówił ksiądz biskup w czasie mszy świętej, że egoista nie dziękuje. Nasza Europa stała się troszeczkę egoistyczna, że my tak staliśmy się samowystarczalni, ufamy rozumowi, serce stało się małe, głowa stała się wielka, bo chcemy wszystko pojąć, wszystko zrozumieć i chyba zabrakło zrozumienia tego, czym jest najprostszy sakrament, a najważniejszy sakrament chrztu. To, co nam pokazał Jan Paweł II, kiedy pocałował chrzcielnicę w Wadowicach. I kiedy powiedział, że tu się wszystko zaczęło. To jest właśnie to rozumienie, aby potem móc dziękować.
Chrześcijanin to człowiek, który żyje na ziemi, by tutaj na ziemi budować królestwo dobra, sprawiedliwości, miłości, pokoju. To królestwo niebieskie. Ojcze prowincjale, mamy dziękować za wszystko, co otrzymaliśmy od Pana Boga, więc za drugiego człowieka, za to dobro, którego doświadczamy od Niego, ale również za złośliwości, za to, co jest takim ciężarem, trudem, może i cierpieniem. I dziękujemy Panu Bogu, że otrzymaliśmy to i cały czas podtrzymujemy te relacje dziękczynienia względem Pana Boga za wszystko, co nas w życiu spotyka, ale chrześcijanin to człowiek, który żyje we wspólnocie z bliźnimi, a zatem rodzi się pytanie, na czym ma polegać postawa chrześcijanina będąca dziękczynieniem względem drugiego człowieka.
Ja myślę, że to jest pytanie, na które odpowiedź jest dosyć prosta, a zarazem dosyć trudna. Bo przecież w małżeństwie myślę, że mąż każdego dnia powinien dziękować za żonę, żona za męża, za dzieci. Czasami jest to trudne, no bo wiadomo, nie każdy jest aniołem.
Dziękuję Ci, że pojawiła się kolejna zmarszczka na Twoim
czole. No właśnie, to jest problem, nie każdy jest aniołem, ale myślę, że to, co jest w teologii tak bardzo mocno podkreślane, że to wszystko, co jest trudne, a wtedy przyzywamy Pana Boga, staje się łaską. I nawet trudny człowiek może stać się dla mnie okazją, drogą do Pana Boga. Bo kiedy widzę człowieka, który mi staje napięte, to ja mówię, Panie Boże, daj mi siłę, żeby nie wybuchnął. Pan Bóg taką siłę daje. I ten zły człowiek już mnie do Pana Boga prowadzi. No to ale chyba jest potem motyw dziękczynienia Panu Bogu za to, że mi takie...
podziękować, dziękuję Ci, że mnie kopnąłeś w kostkę.
Jeżeli słuchamy świętego Pawła, za wszystko dziękujcie, więc myślę, że to jest trudne.
Ale Paweł pisze, gniewajcie się, lecz nad waszym gniewem nie zachodzi słońce.
Myślę, że to jest trudne. I z pewnością, kiedy człowiek dojrzewa do pewnego zrozumienia też drugiego człowieka, to myślę, że rodzi się takie chrystusowe skrzyża. Ojcze, przebacz im, bo nie wie, co czynią. I to zrozumienie już chyba też powinno w nas rodzić dziękczynienie, że Pan Bóg daje mi łaskę zrozumienia drugiego człowieka.
Franciszkanie już zabrali głos. Jeszcze na zakończenie poprosimy ojca Kazimierza Trzcińskiego, proboszcza parafii, i posłuchamy świeckich obecnych w studiu, panią Marię Krystynę Andrzejewską i pana Zbigniewa Połoniewicza, a temat chrześcijaństwo, rzeczywistość dziękczynienia.
Rozważamy w przestrzeni franciszkańskiej temat, tak bardzo trudno nam, przynajmniej franciszkanom, od tego uciec i nie chcemy uciekać. Bardzo wiele święty Franciszek wniósł ten temat. Wniósł bardzo wiele w Kościół i bardzo wiele wniósł też w cały świat. Dziękczynienie może się rodzić z doświadczenia miłości. Cały problem właśnie że człowiek nie dziękuje, to znaczy albo nie doświadczył, a jeśli nawet doświadczy, to zapomniał, nie pielęgnował, nie kontemplował, zatracił, bo właściwie każdy doświadcza miłości, przynajmniej na pewno od Boga, a często to się od człowieka. Dlaczego dziękczynienie rodziło się u świętego Pawła? To wspomniana postać była już w tej rozmowie. I dlaczego rodziło się dziękczynienie u świętego Franciszka? Doświadczenie miłości. Święty Paweł, jak wiemy, został bardzo konkretnie dotknięty, można powiedzieć powalony w ogóle w swojej drodze, dotknięty mocą Bożą. I podobnie został dotknięty mocą święty Franciszek. Też to życie jego początkowe było takie sobie średnio religijne, ale został bardzo mocno dotknięty i wtedy dziękczynienie rodzi się z tego wielkiego okrzyku. Chodził po ulicach i mówił: miłość nie jest kochana. Miłość nie jest kochana, czy ta miłość jest. Ta miłość się udziela. Miłość to jest takie krótkie stwierdzenie bardzo, w pewnej konwencji przysłowia można powiedzieć nawet, ale miłość i nie jest kochana, zatem miłość się nie dziękuje, a ona jest. I człowiek je zapomina, gdzieś pędzi, właśnie się nie zachwyca. Można przewołać też chociażby tutaj tryptyk Jana Pawła II. Potok się nie zdumiewa, lecz zdumiewa się człowiek. Człowiek powinien się zdumiewać nad tymi wszystkimi dobrami, które otrzymał. Bo są naprawdę istotne powody ku temu. Zwłaszcza człowiek wierzący, bo mówimy o takiej rzeczywistości, gdy wierzymy, chrześcijaństwo, rzeczywistość dziękczynienia, gdzie Chrystus nam objawia, Chrystus nam rozjaśnia. Trudno mówić o dziękczynieniu religijnym w przypadku ludzi niewierzących. Na szczęście znajdujemy się w takiej rzeczywistości wiary. Doświadczamy na pewno miłości. Trzeba ją wydobywać, przypominać sobie, żeby nie zapominać. Było w psalmie responsoryjnym na święto podwyższenia Krzyża Świętego, dzień wczorajszy, dzisiaj jak wiemy Matki Bożej Bolesnej, jakby takie połączenie tych świąt. Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. I jest tego bardzo dużo powodów. I to, co ojciec prawnica wspomniał o świętej Bernadecie Subiru, nawet te trudne chwile, to, co dzisiaj ksiądz arcybiskup powiedział w kazaniu o losie Matki Bożej, jeśli ktoś słuchał mszy świętej, czy oglądał, cierpiała i Bóg z nią razem uciekał przed człowiekiem, ale jakże piękny hymn uwielbienia Boga. Uwielbienie, można powiedzieć, jest wyższą formą dziękczynienia. To jest podobne, ale jakby już takie aż nasycone, aż przenikające człowieka, bo dziękczynienie jest takie troszkę jakby łagodniejsze. Maria uwielbia Boga w tej swojej także bardzo często trudnej i zupełnie ludzkiej, zwyczajnej sytuacji. Wracając do świętego Franciszka z Asyżu w związku z tym wydarzeniem, które nas tutaj zebrało, jesteśmy przy kościele pod wezwaniem właśnie tego świętego. Nie tylko, że my jako franciszkanie tutaj, ale także kościół świętego Franciszka z Asyżu w Ostródzie. Świątynia jest takim miejscem też dziękczynienia. Głównym celem, dla którego się buduje świątynię, jest najwięcej jest Eucharystii. Rozumiemy wszyscy, przynajmniej tajemniczeni, choćby jakoś częściową wiedzę teologiczną, Eucharystia to znaczy po prostu dziękuję, podziękowanie, pamiątka męki, pamiątka zmartwychwstania. I budujemy świątynię, aby dziękować, aby to było miejsce dziękczynienia. Także zupełnie zostały uznioślone wszystkie doczesne wysiłki materialne, budowanie. To wszystko się przetwarza na gest dziękczynienia wobec Boga, na miejsce uwielbienia wobec Boga. Dziękujemy Bogu. I słowa świętego Franciszka z Asyżu, jest taka piękna pieśń znana także wśród franciszkanów, pieśń słoneczna, albo pochwała stworzeń. Wybrane fragmenty z tej pieśni, które właśnie mówią bardzo mocno, jak przepełniony był Franciszek doświadczeniem Bożej miłości, więc widział wszędzie Boga. W taki bardzo pozytywny sposób. Oczywiście także w cierpieniu to widział, ale tutaj w tej pieśni jest tak: Najwyższy Wszechmogący, dobry Panie, Twoja jest sława, chwała i wszelkie błogosławieństwo. Tobie jednemu najwyższe one przystoją i żaden człowiek nie jest godny wymówić swego imienia. Pochwalony bądź Panie mój, ze wszystkimi Twymi stworzeniami, szczególnie z Panem, Bratem, Słońcem, przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz. I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem. Pochwalony bądź Panie mój przez brata księżyc i gwiazdy. Ukształtowałeś je na niebie jasne i cenne i piękne. Pochwalony bądź Panie mój przez brata wiatr i przez powietrze i chmury i pogodę i każdy czas, przez które Twoim stworzeniem dajesz utrzymanie. Pochwalony bądź Panie mój przez siostrę wodę, która jest bardzo pożyteczna i pokorna i cenna i czysta. Pochwalony bądź Panie mój przez brata ogień, który rozpromienia noc. Jest on piękny i radosny i krzepki i mocny. Pochwalony bądź Panie mój przez siostrę naszą Matkę Ziemię, która nas żywi i chowa i wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami. Pochwalony bądź Panie mój przez tych, którzy przebaczają dla Twojej miłości i znoszą słabości i prześladowania. Błogosławieni ci, którzy je znoszą w pokoju, ponieważ przez Ciebie Najwyższy będą uwieńczeni. Pochwalony bądź Panie mój przez siostrę naszą śmierć cielesną, której żaden człowiek żywy uniknąć nie może. Chwalcie i błogosławcie mojego Pana i dziękujcie Mu i służcie Mu z wielką pokorą. Święty Franciszek, że ja jakby sam nie mógł powiedzieć, za mało słów wylicza, zaprasza całą przyrodę, cały świat, aby wyrazić to dziękczynienie.
Ojciec Kazimierz Trzciński, proboszcz parafii świętego Franciszka z Asyżu w Ostródzie, gdzie dziś spotkanie rodziny Radia Maryja, chrześcijaństwo, rzeczywistość dziękczynienia. Pani Maria Krystyna Andrzejewska, jak Pani to widzi?
Wspomniał ojciec proboszcz, że o Eucharystii, że ona sama w sobie i z nazwy stanowi dziękczynienie, choć tak naprawdę podczas Eucharystii lud Boży z kapłanem na czele uosabia ofiarę Pana Jezusa. Ale ta możliwość przylgnięcia do tej ofiary, ofiarowania siebie razem, jest centrum życia chrześcijańskiego. I słusznie nazwana ta modlitwa, bo to najważniejsza modlitwa Kościoła, nazwana dziękczynieniem. Tworzy się wspólnota, tworzy się Kościół i cokolwiek by się nie działo na tym wzgórzu, czy w tym kościele, czy wokół tego kościoła, to najistotniejszą rzeczą jest sama Eucharystia. Bez niej wszystko inne jest nie tym, czym powinno być. Była tutaj też mowa o tym doświadczeniu, ci, o których mówiliśmy, święty Maksymilian Kolbe czy święty Franciszek, że doświadczeni tak bardzo, a jednak w postawie dziękczynienia, w takim wielkim dziękczynieniu. Kojarzę tutaj takie piękne powiedzenie jednej z naszych parafianek, to w ogóle wspaniała mama, bo dzieciaki, dziewczyny cudnie śpiewają w kościele, syn przy ołtarzu, która wobec cierpienia, śmierci w rodzinie zapytana, no i co z tego, że wy wierzycie, że wy się modlicie, skoro was dotyczy i cierpienie, i choroba. Powiedziała bardzo pięknie, tak, ale nam jest łatwiej. I to jest właśnie to, co właściwie powinno przenosić się z Eucharystii na życie każdego z nas. Teraz jesteśmy akurat w takim pięknym czasie, kiedy właściwie od momentu konsekracji ciągle nasze myśli biegają po tych 25 latach, które mamy za sobą. No i rzeczywiście jest za co dziękować. I tak jak ojciec prowincjał powiedział, nawet za to, że czasami po prostu ktoś nam tutaj dobrze dał w kość. Bardzo ładnie pani Małgosia na zakończenie konsekracji dziękowała wszystkim ojcom, mówiąc o tym, że każdy coś tam nam tutaj i w nas zostawił. Ja sobie też tutaj przypominam, że od samego początku łatwo nie było. Ojciec Zygmunt I proboszcz był szalenie wymagający. Zmobilizował nas, właściwie zmotoryzował niesamowicie, ale wtedy się zawiązała wspólnota i nieważne jak, w jakim tempie rosły te mury, ale wspólnota się bardzo mocno umacniała. teraz wrócił, zachodzi obawa, że znowu nam da w kość i znowu trzeba mu będzie na końcu za to podziękować. Ja wspominam bardzo, z wielkim wzruszeniem wspominam ojca Stanisława, który tutaj pracował za proboszcza Marka Rengiela. Więc buntowałam się właśnie potwornie. Nie od razu chciałam, żeby mi ktoś tam deptał po kostkach. Dlaczego ten człowiek gospodaruje moim urlopem, moim czasem osobistym, prywatnym na odpoczynek? Już były kolonie organizowane, to te popegeerowskie historie, kiedy było mnóstwo dzieciaków, którymi się trzeba było zająć. Cały rok musieliśmy pracować, nauczyć się żebrać, wynajmować się do różnych robót, żeby zdobywać pieniądze, ale połowa dzieci jeździła po prostu gratisowo i były to był jego wynalazek, rekolekcje, wakacje. Były piękne, zawsze był temat, no ale też fizycznie były straszne. To były 3 tygodnie, kiedy człowiek prawie nie spał, kiedy nie wiedział skąd bierze siły. I złościłam się, kiedy to organizował i kazał nam to robić. Wszyscy pracowaliśmy społecznie, niemniej jednak na koniec zawsze trzeba było podziękować, bo człowiek miał świadomość, że jednak się wzięło udział w czymś, co było no, kapitalne, dobre, że się mogło Panu Bogu podobać. Ktoś mnie dzisiaj zaczepił, że ja to tam dzieci przepytuję, ale ja bardzo często też od dzieci się uczę. Ja dziękuję Panu Bogu za te dzieci, które są rogate, mają taką naturę niepokorną, bo to też jest piękne doświadczenie, zwłaszcza kiedy całe to ich rozrabianie jest taką radosną iskrą w oku, czyli nie przekraczają pewnego progu. Dziękuję też za świadectwo. Ja się od dzieci uczę i to jest niesamowita rzecz, że dzieciak, który jeszcze nie był u pierwszej komunii, jest zdumiony, że msza jest za krótka. Mówi, a co to, jakieś cierpienie, że ma być krótkie? Że dzisiaj właśnie on i taki Maciuś obok, który bardzo w czasie uroczystości zaczął mi właściwie mdleć i no chciałam go odprowadzić. Mówię, zaraz bliziutko mieszka, zaraz do domu. A ten Maciuś blady jeszcze z sinymi ustami mówi do mnie, bez komunii nie pójdę. No i trzeba go było jakoś tam poprzywracać, żeby jakoś tam do siebie doszedł. I no mówię, czasami ktoś nas zdumiewa, to zdumienie właśnie. Czasami ktoś nas no doświadcza, czasami bardzo dokucza. Ale wszystko, co się przez te lata tutaj wydarzyło, to właściwie chyba jakoś nas kształtowało i po tych 25 latach no każdy z nas jest na pewno trochę inny. Jeśli na dobre, to znowu jest za co dziękować. A jeśli inny gorzej, no to trzeba dziękować, że może jeszcze dostaniemy trochę czasu. I że może znowu ktoś nam da trochę w kość. Ja tak chciałam sobie jeszcze przypomnieć taki fragmencik, właściwie podsunięty przez ojca proboszcza, dotyczący konsekracji kościoła, gdzie tak nam się ładnie to ze świętym Augustynem komponowało. Że święty Augustyn w kazaniu o budowie i poświęceniu domu Bożego mówił tak. Gdy przyjmujemy wiarę, to tak jakby drewno i kamienie ściągano. Gdy jesteśmy katechizowani, chrzczeni, wychowywani, to jakbyśmy byli w rękach budowniczych obciosowywani, układani i wyrównywani. Tymi robotnikami są dla ludu kapłani i proboszczowie. I tak dzięki ich pracy sami stajemy się domem Boga, a tym, co nas wiąże zgodnie, musi być miłość. Gdy w budowli kamienie i drewno doskonale do siebie przylegają, wchodzisz bezpieczny i nie obawiasz się zawalenia. To, co materialnie się dokonuje w ścianach świątyni i dokonało się tutaj na wzgórzu, to też spełnia się duchowo w ludziach. To, co w kamieniach i w drewnie możemy podziwiać albo się nawet chwalić, dopełnia się w każdym z nas. I dalej ten święty biskup składa dzięki Bogu, bo do zbudowania tego domu umysły wiernych natchnął, pragnienie obudził, pomocy udzielił, opieszałych by chcieli nakłonił, chcących by wykonywali podtrzymał. I teraz parafrazując to w odniesieniu do budowniczych naszego kościoła tutaj na wzgórzu świętego Franciszka, można powiedzieć, że ojca Zygmunta Tomporowskiego Bóg natchnął. W ludziach pragnienie obudził. Jak ktoś był opieszały, to nakłonił. Ojcu Markowi Rengielowi udzielił pomocy. No wtedy była potrzebna. Zwłaszcza z prowincji. A ojców Zenona Garusa i Kazimierza Czcińskiego, obecnego tutaj z nami, by wykonali, podtrzymał. A więc wszystko zaczął Bóg i Bóg dokończył. I tak naprawdę, no nie ludziom trzeba, a Bogu za tych ludzi dziękować.
Dziękujemy pani Maria Krystyna Andrzejewska. No trudne zadanie przed panem Zbigniewem Połoniewiczem.
Ale... Myślę, że będę kontynuował myśl rozpoczętą przez panią Marię Krystynę. Chcę powiedzieć, że my parafianie w roku jubileuszu, w tej rzeczywistości jubileuszowej dziękujemy prawdziwie Panu Bogu za fakt zaistnienia tej parafii, bo na co dzień dziękujemy Panu Bogu za to, że jesteśmy zdrowi, że mamy chleb, że mamy pracę. Dziękujemy za wszystko to właściwie, o czym tu już dziś była mowa, ale w tym szczególnym czasie, właśnie w roku jubileuszu, dziękujemy za to, że mamy taką parafię, parafię świętego Franciszka z Asyżu, że mamy wzgórze świętego Franciszka z Asyżu, że mamy kościół, do którego możemy codziennie wstąpić na osobistą modlitwę, już nie mówiąc o niedzielach i świętach. Nie wszyscy parafianie tak naprawdę mają tego świadomość. Tak retrospektywnie spoglądając, to pamiętam, gdy w 1977 roku sprowadziliśmy się z żoną na to wzgórze, to było właściwie pustkowie, to była wieś, jak to w mieście mówiono. I tak naprawdę przez 12 lat musieliśmy chodzić do kościoła, do miasta. Tak się mawiało wówczas. I rodziło się w nas to pragnienie posiadania własnej parafii, powołania tej parafii właśnie tu na tym wzgórzu, choć ono się jeszcze wówczas tak nie nazywało tak naprawdę. No i w 1989 roku była ogromna radość. Parafia została erygowana, nie musieliśmy już chodzić do miasta. Mieliśmy swoją własną parafię, był to prawdziwy dar, dar ogromny. Za to właśnie powinniśmy dziś, patrząc w przestrzeń 25 lat, Panu Bogu dziękować. Ale skoro już wszyscy tak naprawdę z rozmówców coś zacytowali, ja też przygotowałem taki cytat krótki karmelitanki błogosławionej siostry Elżbiety od Trójcy Świętej, którą de facto beatyfikował papież święty Jan Paweł II w 1984 roku. Ona tak napisała w tym swoim krótkim dziele. W końcu on pragnie, bym wzrastała w Jezusie Chrystusie przez dziękczynienie, albowiem to przez nie wszystko powinno się dokonać. Ojcze, dziękuję Ci. Te słowa śpiewała dusza mojego mistrza i chce on słyszeć ich echo w mojej duszy. Akcentuję dziękczynienie dlatego, że wśród elementów współtworzących rzeczywistość uwielbienia chwały jawił się ono jako coś, do czego mamy chyba najprostszy dostęp. Możemy przecież bez względu na położenie i osiągnięty postęp w życiu duchowym podjąć dziękczynienie, a tym samym jakoś otwierać się bardziej na tajemnicę uwielbienia chwały. No właśnie widzimy, jak ważne jest jednak to dziękczynienie, o którym dziś rozmawiamy. Ale chcę wrócić jeszcze pamięcią krótko do lat minionych. Jestem ciekaw, ilu z parafian tak naprawdę pamięta, że działał przy nieistniejącej już kaplicy kiosk parafialny. Właśnie to była też inicjatywa, jedna z pierwszych ojca Zygmunta Tomporowskiego. Pamiętam, wiele czasu spędziłem w niedzielne dni w tym kiosku i można było nabyć u początkach dużo właściwie przedmiotów takiego pierwszej potrzeby, jak karty świąteczne, na przykład różańce, były również książki, były czasopisma. Można było naprawdę zaopatrzyć się, staraliśmy się, żeby był duży asortyment, ale z innych takich bardziej duchowych spraw pamiętam, zanotowałem to sobie właśnie koło synodalne podczas drugiego polskiego synodu plenarnego, który miał miejsce w latach 91-99. spotykaliśmy się, dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy, były podejmowane różne działania w parafii, były też sporządzane sprawozdania, które wysyłaliśmy do kurii diecezjalnej. Pamiętam, też pisaliśmy wiele artykułów do miesięcznika synodalnego, bo on wówczas istniał. I to było to konkretne dzieło, którego podjęliśmy się w znacznej liczbie parafian, bo pamiętam, wielu parafian garnęło się wówczas do takiej właśnie pracy parafialnej, każdy według swojej potrzeby. Było wiele miejsc, w których mógł po prostu realizować siebie. Wspominam także 20-lecie parafii, tę wystawę jeszcze w istniejącej kaplicy, wystawę jubileuszową, w której pokazaliśmy tę przestrzeń 20 lat istnienia parafii. Pamiętam także to rozładowywanie pierwszych transportów cegieł na budowę przecież tutaj tego kompleksu kościoła.
Pan Zbigniew Połoniewicz. Chrześcijaństwo, rzeczywistość dziękczynienia. Zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja do współtworzenia naszego programu, do Państwa spostrzeżeń, Państwa pytań. Telefony do studia 89 642 1160, 89 642 1160 lub 89 646 6542, 89 646 6542. Podczas głosu i wspomnień pani Marii Krystyny Andrzejewskiej chęć zabrania głosu wyrażał ojciec Piotr Matuszak.
Kontynuując to, co powiedziała pani Krystyna, myślę, że każdy z nas doświadcza tego, że łatwiej jest dziękować za to, co jest zgodne z naszą wolą. Kiedy Pan Bóg obdarowuje nas tym, co nie jest na chwilę obecną dla nas dogodne, co nie zawsze w stanie jesteśmy zrozumieć, myślę, że często brakuje dziękczynienia. Czasami może nawet i w sercu pojawia się bunt i obawa, lęk. Myślę, że każdy z nas tego doświadcza. Ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że wiele razy, kiedy stawały przede mną nowe obowiązki, wyzwania, i których bym się nie spodziewał, to często daleki byłem od tej idei dziękczynienia. Ale po czasie i tego doświadczam bardzo często, widzę, że to, co w danej chwili było niezrozumiałe i czego bym się nie spodziewał, że potem z tego wypływa dobro i to jest konkretny dar Pana Boga, który ma mnie wzmocnić i który ma mi pomóc. Nawet wtedy, kiedy w danej chwili tego nie rozumiem. I druga taka myśl, która się zrodziła tutaj idąc za świętym Pawłem. My koncentrujemy się często w dziękczynieniu na darach, które otrzymujemy. Mniej, wydaje mi się, dziękujemy za dar poszczególnych osób, które stają na drodze naszego życia, czy to w zakonie, czy to w małżeństwie. A święty Paweł do swoich duchowych dzieci na początku pierwszego listu do Koryntian mówi: Bogu mojemu dziękuję wciąż za was. I to samo powtarzam w liście do Filipian, do Kolosan, do Tesaloniczan. I myślę, że to jest dla nas dzisiaj wielkie przesłanie, żebyśmy umieli dziękować jeden za drugiego, nawet wtedy, kiedy ta osoba nie jest dla nas wygodna, która czasami może i wprowadza nas w zakłopotanie, w zdenerwowanie, żebyśmy umieli za te osoby, które Pan Bóg stawia na naszej drodze, dziękować. A z drugiej strony myślę, że dzisiaj ważne jest, żeby to dziękczynienie wybrzmiało konkretnie w kierunku danej osoby, że ja dziękuję Panu Bogu za Twoją osobę, za to wszystko, co czynisz dla mnie, za to wszystko, co jest moją radością, ale też to, co może momentami przysparza mi cierpienia.
89 642 1160, 89 642 1160 lub 89 646 65 42. 89 646 65 42. chrześcijaństwo, a rzeczywistość dziękczynienia to temat rozmów niedokończonych. Dziękujemy za konkretne rzeczy i o tym chcemy też rozmawiać. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo, Radio Maryja. Prosimy. 89642 1160 lub 89646665 42. To numery telefonów do naszego studia. Prosimy. Halo?
Halo?
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Halo?
Z kim mamy przyjemność?
Halo?
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, radioodbiornik proszę wyłączyć.
Dobrze, już. Tu się kłania ksiądz Marek Rengiel. Ja byłem proboszczem w latach 96-2002 właśnie w Ostródzie. I chciałem właśnie w związku z tym tematem no też wyrazić Twoją obecność. Przede wszystkim Panu Bogu, że mogłem tam być na wzgórzu świętego Franciszka i budować tą wspólnotę parafialną w tych latach, kiedy dane mi było być pasterzem tej parafii. I chcę wyrazić też swoją wdzięczność wszystkim parafianom, których tam spotkałem i z którymi pracowałem. I mogliśmy budować ten kościół żywy, a potem ten kościół materialny. I jestem bardzo wdzięczny. Chciałbym wszystkich bardzo serdecznie pozdrowić z całego serca. Pamiętam o wszystkich w modlitwie. Z Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
Z Bogiem.
Pani Maria Krystyna, coś, jakieś słowo?
No, ucieszyłam się ogromnie słysząc ojca Marka Rengiela, bo właśnie mówiąc o tych, za których, o ludziach, za których dziękujemy i mówiąc o tych, że niektórzy dali nam w kość, to muszę przyznać, że ojciec Marek był tu bardzo specyficzny. On sobie dawał w kość. Siebie nie oszczędzał nas, chronił przed wszystkimi wymaganiami, był jakiś taki bardzo łagodny, no był czasami lekarstwem na zmęczenie, ale jednocześnie miał właśnie tę postawę takiej wdzięczności, że ja już czasami mówiłam sobie, dziękuję, że mi tym razem nie podziękował. Zawsze tak nisko się kłaniał. Pamiętam nawet taką sytuację, że w obecności biskupa skłonił się przed parafianką, ucałował jej ręce. No i to powodowało, że prosić już nie musiał.
Kto dziękuje, prosić nie musi, tak? Prosimy.
Ja chciałbym też bardzo serdecznie podziękować ojcu Markowi za to, że ten telefon wykonał do nas, bowiem w sposób szczególny wspominam ten czas, kiedy właśnie ojciec Marek był tutaj proboszczem i gwardianem, a szczególnie w kontekście liturgicznej służby ołtarza ministrantów mężów, kiedy był to prawdziwy rozkwit służby właśnie ministrantów mężów. Pamiętam te spotkania formacyjne, ale pamiętam także wyjazdy, przecież organizowaliśmy, potrafiliśmy to robić, wyjazdy w okolice, w nawet bardziej odległe miejscowości. Mogliśmy organizować ten czas, rekreację. To były naprawdę wspaniałe chwile, które się po prostu pamięta. I dziękuję ojcze Marku za ten czas.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Kalisza Mieczysława. Ja chciałam powiedzieć, że to podziękowanie to ja widziałam u mojej mamy. Moja mama za wszystko dziękowała. Ja się urodziłam w Lutogniewa. Lutogniew była moja parafia. Tam jest Matka Boża Pocieszenia. Ja tak dziękuję Bogu, że ja w takiej parafii się urodziłam, gdzie Maryja była blisko mnie. I po prostu moja mama za wszystko dziękowała, żeśmy byli dziećmi, to żeśmy patrzyli na mamę, ale teraz widzę, że mama nam dobry przykład dawała. Dziękuję za to, że właśnie z ubogiej rodziny pochodzę, ale największe dla mnie jest skarbem, żeby ona mi przekazała wiarę i tak mocno i umacniam ją we wspólnocie, mimo że upokorzenia dostaję, ale po prostu no, ostatnio się zbuntowałam, ale po prostu zrozumiałam teraz, jakby Ojciec Święty mówił o małżeństwach, że się pokłócą. No ja w małżeństwie miałam też różnie i po prostu potrafiłam przebaczać. I tak samo jest we wspólnotach, bo po prostu wspólnota to tak samo jakby małżeństwo, jak już człowiek należy, to musi przebaczać temu bratu czy siostrze, który mówi nieprawdę o człowieku. Bo było tak, że ja pojechałam nawet, choruję i chodził u nas krzyż święty, który Ojciec Święty wręczył młodzieży. I po prostu ja do katedry pojechałam mimo choroby. Tam blisko autobus staje i pojechałam. Bo mówię, przytulcie do tego krzyża. Miałam na 26 maja, 7 maja to było, a na 26 maja miałam wyznaczone już, że na co mam być i na takie po prostu badanie, co tam miałam mieć popierany wycinek, ale no, tam dużo jest do mówienia i po prostu nie chcę rozgadniać tego, ale po prostu i chciałam się do tego krzyża przytulić i razem oddać to Jezusowi Chrystusowi, to moje cierpienie. I cały czas idę właśnie za tym krzyżem i była blisko, zawsze chcę być blisko tego krzyża Jezusowego, ponieważ moja choroba się coraz pogłębia i dziękuję za to, bo ofiarowuję to za innych i po prostu...
Dziękujemy Pani Mieczysławo za to cierpienie ofiarowane w intencji innych osób i za tę historię, którą się Pani z nami podzieliła. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie. Chrześcijaństwo, rzeczywistość dziękczynienia to temat naszych rozważań dziś na antenie Radia Maryja, a nasze rozmowy prowadzimy z Ostródy. Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Przy telefonie ksiądz Marcin z Krakowa dzwonię. Przysłuchuję się, dopiero co zacząłem zresztą przysłuchiwać się rozmowom niedokończonym dzisiaj, ale też przeżywałem tą transmisję z Ostródy z parafii świętego Franciszka. Ja jeszcze jako w liceum, ale przede wszystkim też już później w seminarium, bardzo często przybywałem tam do Ostródy i do tego kościoła. Dziękuję, chciałem też podziękować przy tej okazji no już nieżyjącej świętej pamięci mojej cioci, pani Wandzie Podobińskiej, która rzeczywiście tam działała przy tym kościele, jeszcze jak był poprzedni ojciec gwardian tam i proboszcz, bardzo serdecznie zawsze wspominała mile i po prostu przeżywała tą budowę tamtego kościoła i tworzenia tej parafii od samego początku, tam gromadzenia się tej młodzieży przy tej właśnie parafii. I tak dzwonię z takim wielkim też sentymentem do tego miejsca. No i myślę, że jak Pan Bóg da szczęśliwie, to za rok czy kiedy w wolnym czasie po prostu będę chciał znowu tam odwiedzić tą parafię. Bardzo serdecznie się cieszę i wszystkich pozdrawiam, szczególnie bliskich tam i może i też właśnie poprzez ten sentyment, jaki zaszczepiła też moja świętej pamięci ciocia Wanda. Wszystkiego dobrego, serdecznie pozdrawiam.
Pozdrawiamy, księże Marcinie.
Bóg zapłać.
Ksiądz proboszcz.
Tak pięknie się nam przesuwa ten temat z dziękczynienia Bogu na dziękczynienie człowieka. Właściwie, gdy ten temat wymyślałem, to takie było moje oczekiwanie, bo słusznie Bóg nas napełnia, jest. I nagle trzy telefony takie dotykające pozytywnie ludzkiej wdzięczności. Jest to bardzo istotny temat naszego życia, bardzo bieżący i czasami jest tak, że nawet ludzie dobrze nam jak tam zadają doświadczenia trudne, ale jak wiele dobra, to jest też bardzo godne podkreślenia i godne zauważenia.
Pani Anna, pani Maria Krystyna.
Ja bardzo się cieszę, że bodaj to z Kalisza, tak, że ksiądz
z Krakowa,
ksiądz Marcin tu do nas przedzwonił, bo ja nie wiem, czy ksiądz mnie pamięta. Pod Wandą Podobińską mieszkała taka pani Krysia, rozmawialiśmy bardzo dużo jeszcze, kiedy właśnie w takich czasach licealnych młodych chłopaczek przyjeżdżał ksiądz, nawet służył u nas do mszy bardzo często. Pamiętam go dobrze. Tak przypuszczałam, że to będzie ksiądz. Cieszę się, że się nie pomyliłam. Natomiast rzeczywiście ta wdzięczność za tę ciocię jest wielka. Wandzia jest osobą, za którą ja również dziękuję. To nie tylko to, że w parafii byłyśmy razem, ale Wandzia mieszkała nade mną. I to też jest kawałek, piękny kawałek mojego życia, piękne świadectwo, świadectwo też jako matki. No wśród tych, za których dziękujemy, niektórzy już odeszli. Poprzednia nasza rozmówczyni wspominała swoją mamę. Ja właściwie w związku z moją mamą, która też niedawno zmarła, bo w tym roku, w związku z moją mamą miałam jeszcze większą radość z tego, że przyszli tutaj ojcowie franciszkanie, dlatego że od dziecka mama pokazywała mi dyplomik podpisany przez ojca Maksymiliana Kolbe. Była rycerką od 1936 roku, także mamy brat cioteczny. Akurat w tym roku w ciągu 3 miesięcy straciliśmy te, ja to mówię, 2 ikony w naszej rodzinie, ale było to też piękne życie, za które dziękujemy i można było dziękować. Stąd jak przyszli ojcowie franciszkanie, tak bliscy Maksymilianowi w tym samym habicie, była to niesłychana radość i bardzo szybciutko powstało rycerstwo niepokalanej. Mali rycerze, potem była grupa, ruch młodzieżowy, Greccio ich nazywaliśmy, to też przepiękne miejsce koło Asyżu związane ze świętym Franciszkiem. No i oczywiście rycerstwo dorosłych. Piękną rzeczą jest, że na przykład dzisiaj w rycerstwie dorosłych są mamy byłych małych rycerzy, czyli jakby dzieciaki, tak jak mówiłam, że dzieci mnie też uczą. Dzieciaki pociągnęły rodziców. Jakaś taka odwrotna rodzinna katechizacja. I tutaj też wielką radością jest to, że ja także mogłam zostać rycerką, że został mój jeden syn, drugi, czyli mamy już 3 pokolenia w rodzinie, a obok przy parafii po dawnym postulacie wyrosło centrum rycerstwa, właściwie ośrodek formacji rycerstwa niepokalanej Polski Północnej, czyli my się staliśmy jakoś taką stolicą dla Gdańska, jeśli chodzi o rycerstwo. Tutaj ojciec Janusz z grupą zawiaduje, jest to ośrodek, który gości od najmłodszych do najstarszych, także rycerstwo u stóp krzyża. Kolejna perełka, za którą trzeba dziękować.
Dziękujemy. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni brat Mariusz z Łodzi Łagiewnik.
Prosimy.
Dziękczynienie w moim oznacza umiejętność podziwu, zachwytu, kontemplacji, adoracji i zapomnienia o sobie, i zatrzymania się nie tylko na doświadczonym dobru, ale nad Bożymi czynami. Także w swoim życiu zakonnym też dziękuję za to, że jestem w zakonie ojców franciszkanów. Też dziękuję, że mam tutaj w zakrysji, posługuję, mam dużo ministrantów i bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich w studio, także ojca rektora też pozdrawiam, sąsiada z klasztoru. Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo, bardzo serdecznie.
Prosimy o wyłączenie radioodbiornika.
Witam serdecznie. Szczęść Boże. Panie się ojciec Albin. Również pozdrawiam wszystkich, ponieważ nie tak dawno opuściłem parafię świętego Franciszka. Franciszka właśnie z Asyżu. Obecnie jestem na rekolekcjach na kapitule duchowej. No i oczywiście słucham rozmów niedokończonych, dlatego serdecznie pozdrawiam wszystkich przy mikrofonach właśnie na rozmowach niedokończonych. I też dziękuję Panu Bogu za to, że 3 lata posługiwałem w Ostródzie. Serdecznie, serdecznie wszystkich pozdrawiam. ojciec Albin. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Pełna mobilizacja franciszkanów w słuchaniu Radia Maryja dzisiaj ukazuje się i w telefonowaniu. Wspomnienie ojca Albina. No, pani Mario.
Trochę mnie zaskoczył ojciec Albin, mówiąc o tych 3 latach i ja tak nie wiem, czy to było, bo ojciec Albin był u nas 2 razy.
Wcześniej rok jeszcze.
Aha, tak, bo pamiętam, że był u nas no tak na początkach, kiedy jeszcze ojcowie mieszkali w wynajętym mieszkaniu. Tu jeszcze było dzikie pole. Pamiętam, że zajmował się wtedy ministrantami. Teraz ostatnio to chyba za ojca Albina to dziękują młode pary. Bo jakiś taki stał się ulubiony do udzielania sakramentu małżeństwa. Także myślę, że jak od tych wszystkich młodych, przynajmniej których znam, na których ślubach byłam, a to też moi byli uczniowie, pozdrowię ojca i podziękuję Panu Bogu za to, że ojciec przy nich był w takiej chwili, to jest odpowiedni na to moment.
Kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże wszystkim obecnym w studiu. Na początku audycji usłyszałem takie słowa, że wszystko jest darem. I ja to rozumiem, że są to dary łaski Bożej. A więc można powiedzieć, że wszystko jest łaską, a szczególną łaską jest dla mnie zdolność dziękowania za sprawy trudne. I ta zdolność oznacza, że dostrzegam sens takiej postawy, a dla mnie sens jest taki, że ja akceptuję tę trudność, uznając, że ona ma mnie czegoś nauczyć. A najogólniej mówiąc, ma mnie wprowadzić na wyższy poziom wolności, powiedzmy. I dziękując za sprawy trudne, doświadczam mocy Pana Boga, który towarzyszy mi w przeżywaniu tej trudności i daje mi nadzieję. I przez taką postawę właśnie uobecnia się Pana Boga wśród ludzi. I jeszcze jedno, otrzymuję potwierdzenie różnych prawd ewangelicznych. I tutaj wymienię chociażby 3. W każdym położeniu za wszystko dziękujcie. Albo na przykład tą, że ciężar mój jest lekki, a brzemię słodkie. Albo też taką, że wszystkie wyroki Pana są słuszne. No niech to wystarczy z mojej strony. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy, panie Pawle. Chociaż nie każdy wyrok jest tak łatwo przyjąć. Nie każdy wyrok jest wyrokiem pańskim. To też trzeba byłoby tak rozstrzygnąć, myślę, żeby nie postąpić zbyt pochopnie, prawda? Bo można byłoby dojść do tego, że Oświęcim, w którym oddał życie Maksymilian, był wyrokiem pańskim, prawda? Tam zrealizowała się wielka wola walki człowieka o świętość i o to, by nie sprzeniewierzyć się. Natomiast czy to było z wyroku pańskiego? To trudno takie rzeczy rozstrzygać. I tak przy okazji tego, że jest dziękczynienie, musimy być bardzo ostrożni, żebyśmy nagle nie popadli w taki hura optymizm dziękczynienia, prawda? Że będziemy wszystko podporządkowywać teraz dziękczynieniu i nagle może, no przepraszam, ale pójdę już tak bardzo konkretnie, jakby to młodzież powiedziała, po bandzie. I powiem, no za chwileczkę zaczniemy dziękować, że szatan się zbuntował, prawda? No musimy mieć jakieś rozgraniczenie i nie pędźmy w tym dziękczynieniu tak pochopnie, ojciec prowincjał.
To myślę, tutaj bardzo ważną, istotną kwestią jest rozeznawanie duchów. Czy rzeczywiście konkretny dar pochodzi od Boga, czy jest to prezent, który zgotował nam szatan? I oczywiście, że my możemy potem z tego prezentu szatana wyjść ocaleni Bożą ręką i wtedy jest za co dziękować Panu Bogu, że nas uchronił od tego zła.
I za tę łaskę, którą nam dał.
Dlatego to jest bardzo istotne, abyśmy też Panu Bogu nie przypisywali darów, które od Niego nie pochodzą. Ta postawa Hioba też jest bardzo ciekawa. Że skoro dobro umiemy przyjmować, to też umiemy przyjmować zło z ręki Boga. Tylko to zło w naszym rozumieniu, bo Pan Bóg może komuś pranie zrobić i ktoś powie, to było zło, ale to posłużyło człowiekowi. Bo przecież Pan Bóg działa poprzez różne sytuacje. Natomiast są też sytuacje takie, gdzie szatan posługuje się człowiekiem. I musimy tutaj umieć dobrze rozeznawać, czy rzeczywiście ten dar jest od Boga, czy to jest prezent, który podsyła nam ktoś inny.
Nie przypisywać Bogu darów, które od Niego nie pochodzą. Chrześcijaństwo, rzeczywistość dziękczynienia, to nasz temat. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże. Zdrowia. Bruno z Rady się kłania.
Prosimy, Panie Bruno.
I pozdrawiam serdecznie Ojca. Pozdrawiam wszystkich wspaniałych gości w studio. No i oczywiście najbardziej pozdrawiam, myślę, że poznaje, mam nadzieję, mnie ksiądz proboszcz Kazimierz Ciciński, były duszpasterz niewidomych na wzgórzu świętego Maksymiliana, dwukrotny zresztą pamiętam, którego bardzo dobrze znam, pamiętam, bardzo serdecznie go pozdrawiam, bardzo miło go słyszeć właśnie też i też chciałbym dziękować Panu Bogu za to, że mogę się dozwonić, ale też właśnie chciałbym się podzielić. Ja powiem tak, Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. To było hasło pielgrzymki Jana Pawła II świętego w 91 roku do Polski. I myślę, że trzeba Bogu dziękować i ducha nie gasić, tylko właśnie umacniać swoją wiarę, dziękczynienie utrwać w trudnych, czasami nieraz doświadczeniach, ale i też w radosnych doświadczeniach. Za chrześcijańską wiarę, za nadzieję, za miłość, za to, że zostaliśmy obdarowani, ale też czasami doświadczani. A wtedy to przynosi owoce, bo przecież Jan Paweł II, który nas uczył, może też mnie na przykład uczył też, i myślę, że wielu z nas tego trwania w dziękczynieniu w tym chrześcijańskim, tej naszej chrześcijańskiej rzeczywistości, która się niewątpliwie zmienia dzięki Bogu, ale też trzeba umieć przyjmować doświadczenia i krzyż. Przecież jakie owoce przynosiło to trwanie w dziękczynieniu w latach 80., 90., kiedy była chrześcijańska solidarność, kiedy dziękowaliśmy za chrześcijańską solidarność, tego też się uczyłem. Ale tego właśnie tym liderem tej chrześcijańskiej solidarności był Jan Paweł II, który nas uczył w różnych doświadczeniach. Mówił przecież też, chociażby właśnie na świecie są centra, które walczą z Kościołem, centra antyewangelizacyjne, istnieje cywilizacja śmierci, to jednak Jan Paweł mówi, trwajcie w dziękczynieniu i nigdy więcej wojny, żebyśmy nigdy nie dążyli do wojny, ale do pokoju, mimo czasami zagmatwanej sytuacji na świecie, chociażby teraz w tej chwili, gdzie są w wielu miejscach wojny, zagrożenia i niebezpieczeństwa, byśmy wprowadzali pokój, byśmy umieli dzięki wierze i solidarności zmieniać rzeczywistość. Tak jak na przykład Solidarność lat 80. zmieniała rzeczywistość, zmieniła system totalitarny, runęły mury berlińskie, inne różne mury, dzięki jedności, nie dzięki właśnie tej sile zbrojnej, dzięki temu wyścigowi zbrojeń, jaki był straszny na świecie, wtedy zimnej wojnie, ale dzięki właśnie wierze, dzięki nadziei, dzięki temu trwaniu tej rzeczywistości, nadziei, tej rzeczywistości dziękczynienia, którym liderem był niewątpliwie i ojcem święty Jan Paweł II Wielki. I tego się uczmy, tej nadziei, tego pokoju, bo ja na przykład też nie widzę, ale w trudnościach, doświadczeniach staram się też przyjmować to, co Pan Bóg mi daje. Nie zawsze może jakoś tak nieraz upadam, ale dzięki Bogu mogę się podnieść, dzięki Jego łasce i zrozumieć więcej. A nawet jeśli czasami nie rozumiem, to patrzę przez krzyż i sercem właśnie przyjmuję i dziękuję Bogu za wszystko, za ludzi też trudnych, za tą naszą rzeczywistość. Chociaż czasami zadaję sobie wiele pytań, ale wiele rzeczy trzeba też zaufać Panu Bogu, że Pan Bóg wie, co jest dla nas najlepsze. Aleluja i do przodu pozdrawiam. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Ojciec Kazimierz Trzciński.
Dziękuję bardzo za pozdrowienia. Wiele jeszcze można nauczyć od ludzi niewidomych, niesłyszących. Tu tak lekko znowu przechodzimy na inny wymiar cierpienia, inny wymiar dziękczynienia. Dziękczynienie za cierpienie. Wiemy, że jest u świętego Pawła bardzo obszerna część, chociażby w liście do Kolosan pisze, raduje się w cierpieniach za was. To w ogóle rzecz niebywała. To dziękczynienie w takiej sytuacji trudnej. Raduje się w cierpieniach za was. Raduje się, czy też forma wdzięczności, forma dziękczynienia. Tych rzeczywistości trudnych może być bardzo dużo, ale niejednokrotnie widać, że człowiek cierpiący może być bardziej szczęśliwy od tego, kto nie cierpi. Jeżeli zdobędzie jakąś głębię, zdobędzie wiarę, zdobędzie w tym sens, pozbędzie się jakiejś płytkości, Powodzenie jest bardzo niebezpieczne często, a więc raduje się w cierpieniach. Ofiarowane cierpienie z Chrystusem rzeczywiście jest niesamowitą wartością i nieraz o wiele lepsze niż jakieś takie powodzenie i taka zwyczajna łatwość.
Prosimy, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy.
Czy można do rozmowy?
Jesteśmy na antenie, tak.
Już mogę mówić?
Tak, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się nisko i bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich ojców franciszkanów, Radia Maryja, ojca Benedykta oraz panią Krysię i pana. Mówi siostra Maria Tomporowska, rodzona siostra ojca Zygmunta. Chciałam na antenie Radia Maryja podziękować Bogu za wszelkie łaski, którymi obdarzył moich rodziców, moje rodzeństwo i mnie samo. A mój brat, ojciec Zygmunt, na obrazku prymicyjnym pisał: pełen wdzięczności za dar kapłaństwa. I właśnie za ten dar chciałam mu bardzo serdecznie podziękować, że jest kapłanem. A pisał również tak: rodzicom za życie i wiarę, rodzeństwu za braterstwo, nauczycielom za wiedzę, wszystkim za życzliwość, Tobie, Panie, za powołanie. Dziękuję. Niech będzie Bóg uwielbiony za wszystkie łaski. Za to, że mam brata kapłana i zawsze dziękuję Bogu za to, co mi daje. Również za świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, którego ojciec święty Jan Paweł II święty beatyfikował, a ojciec święty Benedykt XVI kanonizował w Rzymie. Byłam na tych uroczystościach i za wszystko Bogu dziękuję. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, kłaniam się nisko. Niech będzie Bóg uwielbiony, że mogłam się dodzwonić jako siostra rodziny Maryi, jako rycerka niepokalanej. Pozdrawiam, kłaniam się nisko. Zostańcie z Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Mario. Siostra, tak? A ja zrozumiałem, że siostra. Siostra i siostra zakonna. Jakiego zgromadzenia? Franciszkanka rodziny Maryi. Siostro Mario, pozdrawiamy gorąco i całe zgromadzenie. Jesteśmy w Ostródzie, chrześcijaństwo, rzeczywistość dziękczynienia. Telefony do studia 89 642 11 60, 642 11 60 lub 89 646 65 42 646 65 42. Prosimy, Radio Maryja. Radio Maryja, halo. Za te puste sygnały też widocznie przychodzi nam podziękować i zaprosić Państwa na krótki fragment muzyki. chrześcijaństwo, rzeczywistość dziękczynienia. Telefony do studia 89 642 11 60 lub 89 646 65 42. Prosimy, Radio Maryja.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam na imię Barbara, dzwonię z Podkarpacia. Ja mam takie pytanie a propos tego telefonu jakiegoś pana, który mówił o dziękczynieniu i potem było powiedziane o Hiobie, który też dziękował. I ja tak się zastanawiałam, przecież Hiobowi ostatecznie to też diabeł zsyłał za pozwoleniem Pana Boga te jego cierpienia, te choroby, te utraty dzieci i majątku. I przecież, znaczy tak mi się wydaje, może ja jakoś źle kojarzę tą księgę, ale to przecież diabeł przyszedł i mówi, jeżeli pozwolisz, że go dotknę, to wtedy on będzie ci na pewno złorzeczył. Znaczy mówię w tym sensie, że nawet te niektóre złe rzeczy, które były od diabła, przecież też Pan Bóg mógł spowodować, żeby tego wszystkiego nie było. On jest wszechmogący. I nie wiem, tak sobie myślałam, że za wszystko, nawet za te złe rzeczy, które nas dotykają i które nie wiadomo od kogo są, ale jeżeli się zawierzy Bogu, jeżeli się mówi, Panie Boże, pozwól mi być w zgodzie z Twoją wolą, to wtedy nawet jeżeli to jest trudne i to nie wiadomo od kogo pochodzi, to Bóg pozwoli, żeby wyszło z tego dobro. Takie mam właśnie pytanie.
Panie Barbaro, właśnie o tym rozmawialiśmy i w takim kontekście to było ujęte. Ojciec prowincjał.
Tak, Pani Barbaro, rzeczywiście wspomnieliśmy o Hiobie, który przeżywał swoistą próbę wiary. Bo to była działanie szatana, żeby pokazać Panu Bogu, że Hiob nie jest wierny, że to, co czyni na pokaz. Hiob w tej próbie okazał się rzeczywiście wierny Panu Bogu. I mówimy o tym, że nawet jeżeli szatan wystawi człowieka na próbę, to Pan Bóg daje takie siły człowiekowi, aby wyszedł z tego cało. I wtedy ta próba, która miała być zniszczeniem człowieka, okazuje się dla niego łaską. To, co my śpiewamy w czasie Wigilii Paschalnej, o błogosławione wino. Prawda? Grzech Adama, który okazał się błogosławioną winą, bo dzięki temu my zostaliśmy zbawieni, przyszedł Syn Boży. A więc są takie momenty, gdzie szatanowi wydaje się, że niszczy dzieło Boże, a okazuje się wręcz przeciwnie. Że z tego zła, z tych poplątanych ścieżek, Pan Bóg potrafi wydobywać dobro. I pewnie, że w jakiś sposób szatan będzie próbował człowieka, ale z drugiej strony Pan Bóg daje taką łaskę, aby człowieka nie złamać. To jest tak się mówi, że Pan Bóg nigdy nie daje krzyża ponad ludzkie siły. Jeżeli daje krzyż, to już wzmacnia plecy. Natomiast do tej postawy wdzięczności, dziękczynienia my musimy dojrzewać. Bo też postawa chrześcijańska nie może być taka, że chrześcijanin będzie traktowany jako popychadło, jako ten, który stoi w kącie i tak dalej, i tak dalej. Chrystus wiele razy nam mówił o godności chrześcijanina. O godności, która wypływa z tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, synami Bożymi. A więc mamy prawo upominać się o godne warunki życia. Mamy prawo upominać się o bezrobotnych, o krzywdzonych i tak dalej. I nie możemy się z niesprawiedliwością zgadzać, bo ktoś mógłby tak opatrznie sobie wytłumaczyć, aha, skoro ja mam żyć w dziękczynieniu, to zgadzam się na wszystko, co przychodzi. Nie. Ja muszę dobrze tę sytuację rozeznawać. Trwać w dziękczynieniu to znaczy uznawać, że Bóg jest. Że Bóg jest w moim życiu, że On działa w moim życiu i On mi pomoże tę sytuację przezwyciężyć, nawet i trudną sytuację. Bo no, też czasami jest takie łatwe pocieszanie człowieka. Tak tu rozmawiamy w studiu, ktoś umrze i mówimy, Bóg tak chciał. No nie jest to prawdą, że Bóg tak chciał. Są momenty, kiedy rzeczywiście Pan Bóg dozwala. Są momenty, kiedy Pan Bóg w jakiś sposób poprzez jakieś wydarzenie wydaje się, że nie kocha człowieka, a to nie jest tak do końca. My sobie tak to potrafimy czasami interpretować i też takim łatwym pocieszaniem no, warto uważać, bo można też kogoś zniechęcić do Pana Boga. To jaki to Pan Bóg, skoro chce mojego cierpienia? Ale właśnie potem w tym cierpieniu umieć odkrywać tę siłę. Kiedy tak chodzimy do chorych, to widzimy, jak często ci chorzy czekają na Komunię Świętą. I mówią, że to im daje siłę w pokonywaniu cierpienia i oni widzą tę wdzięczność Pana Boga, która wypływa z przyjmowanego przez nich sakramentu. ta wdzięczność Bogu za to, że działa w sakramencie, że umacnia ich poprzez ten sakrament. I to im daje siłę do walki z cierpieniem, z tym, co nazywamy złem.
Dziś rozmawiamy o chrześcijaństwie jako rzeczywistości dziękczynienia i musimy sobie uświadomić, że nie jest to tylko i wyłącznie takie słowo powierzchowne. Dziękuję i to wystarczy. Formujemy się do dziękczynienia, a żeby być człowiekiem uformowanym w dziękczynieniu, potrzebujemy nieustannie rozznawać, co jest wolą Pana Boga względem nas. Potrzebujemy nieustannego życia w łasce i to w łasce uświęcającej, w tej relacji do Pana Boga. I tutaj, jeżeli chcemy wrócić też do Hioba, to musimy przyjąć ten obraz literacki, który jest zawarty w tej księdze, a mianowicie obraz ukazujący nam relację uformowanego Hioba, który jest zdolny ufać Panu Bogu we wszystkim, w powodzeniu i nie w powodzeniu, i za to dziękuję. Jest to postawa człowieka uformowanego. I tutaj z tych rozmów ze studia to nie tylko to, o której przed chwileczką wspomniał ojciec Prowincjał, a mianowicie, że no Bóg tak chciał. No, zabili komuś syna i powiedzieć, no Bóg tak chciał. W naturę człowieka wpisana jest śmierć i to ta śmierć, którą Franciszek w tym hymnie pochwalnym wyśpiewał jako śmierć cielesną. Ta śmierć cielesna jest wpisana w naszą naturę, jesteśmy przeznaczeni do życia wiecznego i Bóg uzdolnił nas do życia świętego, życia szczęśliwego, do życia wiecznego, a często człowiek drugiemu człowiekowi zadaje śmierć i to nie dlatego, że Bóg uzdolnił człowieka do zabójstwa, do morderstwa. Nie. To człowiek te dary, które Bóg włożył w jego ręce, zmarnował i wykorzystał w taki sposób, że morduje i zabija. I to wtedy nie mieszajmy w to wszystko Pana Boga. Ja bym chciał w tym naszym rozważaniu jeszcze podjąć taki wątek, bo chrześcijaństwo jako rzeczywistość dziękczynienia musi nas zderzyć z rzeczywistością bardzo konkretną, bo jest cierpienie, które jest cierpieniem wynikającym z kondycji naszej. Z tego, że bądź co bądź zużywamy się, starzejemy się, dotykają nas różne choroby, nas czy naszych bliskich i z tego powodu dotyka nas cierpienie. Ale jest też cierpienie, które zadają nam ludzie źli. I mamy w naszym nauczaniu, w naszej doktrynie obronę konieczną, że gdy widzimy, że ktoś nas bije już z bestialstwa, no to gdzie jest ta granica, że mówimy, no przepraszam, dosyć, wyciągam dwa miecze, jednym się bronię, a drugim walczę. No. To też jest postawa chrześcijanina, o której teraz w kontekście tu świata, Europy zaczynamy rozmawiać. Padło tu takie zdanie, że Europa przestaje żyć w dziękczynieniu, bo nie doświadcza miłości Pana Boga. I tak wiele jeszcze tych argumentów możemy wytoczyć. I nie jest zdolna, by bronić swoich wartości. Ale nie tylko bronić, że nadstawia grzbiet i ćwiczy się wytrzymałości tego grzbietu, ale że jednym mieczem broni się, a drugim po prostu walczy. To jest niezdolność do walki. I to nie jest nawoływanie z mojej strony do wypraw krzyżowych, ale jest to pytanie o te granice przyjmowania cierpienia z ręki tego, który nie przyszedł w dobrych intencjach i nie ma dobrych intencji względem mnie. Ojciec Prowincjał.
No byłoby rzeczywiście chyba czymś nieludzkim, kiedy ja byłbym wdzięczny za to, że ktoś mnie bije, że ktoś mi zadaje ból. No to byłoby, chyba byłby jakiś taki masochizm. Mógłbym użyć takiego słowa. I prosty przykład na to również Chrystus. Pamiętamy, kiedy stał przed sędzią, kiedy uderza go żołnierz w policzek i to Chrystusowe pytanie. jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, jeżeli dobrze, dlaczego mnie bijesz. I taką również postawę Chrystus zaleca chrześcijanom. My żyjemy dzisiaj w takim świecie, gdzie musimy też pokazać, że zależy nam na pewnych sprawach, że za pewne sprawy warto poświęcać siebie. I to dojrzewanie do dziękczynienia wyraża się w tym, że ja potrafię rozeznawać również sytuacje. Potrafię rozeznawać sytuacje. Święty Paweł kapitalnie powiedział, że naszym zadaniem jako chrześcijan jest to, aby rozwijać w sobie to, co Bóg ukochał w swoim Synu. A więc to, co jest w sercu Jezusa, abyśmy to w sobie rozwijali. A w sercu Jezusa z jednej strony była wdzięczność Ojcu. On nieustannie mówi, wysławiam Cię, Ojcze. Ale z drugiej strony było również o to, aby wypełnić Twoją wolę. A więc to rozeznawanie woli Bożej. Ale również i to takie twarde stąpanie Chrystusa po ziemi. Gdzie trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Gdzie trzeba zabójstwo nazwać zabójstwem. Gdzie kradzież trzeba nazwać kradzieżą. Gdzie nieczystość trzeba nazwać nieczystością. I my dzisiaj tak widzimy, że to...
Wyzysk w imię Pana Boga i prawa Bożego trzeba nazwać wyzyskiem.
Wyzyskiem. Bo dzisiaj bardzo sprytnie szatan nam podaje zło w bardzo ciekawie opakowanych papierkach. I my wyciągamy po to rękę. I to zaczyna się już na poziomie słów. Przecież dzisiaj się już nie mówi o tym, że ktoś ukradł, tylko zrobił malwersację, prawda? Więc tak to sprytnie nawet i na poziomie słów potrafimy mówić. Dzisiaj kochanek to jest przyjaciel, to nie jest już tak, bo kiedyś to są rzeczywiście problemy, które dotykają nas. I my w takim świecie przyzwyczajamy się powolutku do pewnego zła.
A z drugiej strony ludzie, którzy żyją sakramentalnie poza Kościołem, bo formalnie do tego Kościoła należą, mówią nam, jakimi powinni być wierzący, czyli ludzie Kościoła. To też jest pewnego rodzaju kuriozum i temu trzeba powiedzieć jasno, stop. I tak, jakim prawem?
I myślę, że taka to również postawa chrześcijanina, wdzięczność za światło Ducha Świętego w rozeznawaniu tych sytuacji, w nazywaniu tych sytuacji po imieniu. I również takie uświadamianie drugiego człowieka, który czyni zło. Człowieku, co ty robisz? Dlaczego nie bijesz? To też jest odpowiedzialność za drugiego człowieka i myślę, że taki człowiek, kiedy zrozumie, również będzie wdzięczny, że Pan Bóg taką osobę postawił na drodze jego życia, która w jakiś sposób otworzyła mu oczy.
I to powiedział Pan Jezus żołnierzowi, który był reprezentantem prawa i miał nad sobą tych, którzy to prawo stanowili, tego prawa strzegli. Jeszcze ojciec rektor.
Z pewnością do takiej postawy, o której mówi tutaj ojciec prowincjał, potrzeba swoistej odwagi. I myślę, że ważne jest, i to już tutaj wybrzmiało w tych rozmowach, że tę odwagę człowiek pozyskuje właśnie przez tą relację z Chrystusem i to życie własne uświęcającej, gdzie wtedy właśnie potrafi rozeznawać i nazywać rzeczy po imieniu. Dobro jest dobrem, zło jest złem.
Chrześcijaństwo rzeczywistości dziękczynienia. Prosimy Radio Maryja.
Halo?
Prosimy. Kolejny telefon, prosimy. Halo? 89 642 1160 lub 89 646 6540. Dwa. Chrześcijaństwo, rzeczywistość dziękczynienia. Rozmowy niedokończone od Franciszkanów z góry świętego Franciszka z ulicy Franciszkańskiej 1, podobnie jak w Krakowie, tylko tam Franciszkańska 2 bodajże. 4. Ale okno papieskie na Franciszkańskiej 2. 2. Tak czy 3?
3.
Franciszkańska 3.
Po przeciwnej stronie.
23:05. Błędy w 10% usprawiedliwione. Prosimy Radio Maryja. Halo? Prosimy. Radio Maryja? Halo?
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze, Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Kielc. Ja będę mówił bardzo krótko, bo wiem, że bardzo dużo ludzi chce się dodzwonić. Ja nie pamiętam, gdzie ja to czytałem, w której książce, ale zacytuję takie dwa, trzy zdania. Nie wiem, czy to było z objawień fatimskich, czy Matka Boska zwracała się do widzących w Medjugorju. To brzmiało mniej więcej tak, że aniołowie nam tu ludziom na ziemi zazdroszczą dwóch rzeczy. To, że możemy przyjmować żywego Pana Jezusa do swojego serca i drugą rzecz, którą nam aniołowie zazdroszczą, to, że my możemy tutaj cierpieć i cierpimy, a oni tego nie mogą robić. Tyle chciałem powiedzieć z Panem Bogiem.
Dziękujemy z Panem Bogiem. Myślę, że przed snem należy porozmawiać z aniołem stróżem, jak to jest, a w Królestwie Niebieskim, gdy będziemy obcować na tej uczcie niebiańskiej, to będziemy i z aniołami rozmawiać na ten temat, czego nam zazdrościli, a może bardziej wtedy będziemy ciekawi, jak walczyli po naszej stronie i gdzie najbardziej nam pomagali. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Halo?
Prosimy.
Ja chciałam powiedzieć, że miałam kiedyś takie trudną sytuację osobistą i starsze osoby mówiły najczęściej w moim środowisku: nie martw się, niezbadane są wyroki Boże. I potem się okazało, że tak jak to tragicznie się miało zakończyć i źle, to zupełnie inaczej ta sytuacja się wyjaśniła. Ja na tym tak dobrze wyszłam, że pomyślałam sobie, nigdy nie przypuszczałam, że Pan Bóg może tak pokierować moim losem, że byłam później bardzo, bardzo szczęśliwa w innej sytuacji. Dziękuję bardzo.
A Pani imię, jeżeli zdążymy
Teresa,
usłyszeć?
Teresa.
Pani Teresa. Dziękujemy Pani Tereso. Prosimy, Radio Maryja, halo. Chrześcijaństwo, rzeczywistość dziękczynienia. Ojciec Kazimierz Trzciński jeszcze przed momentem chciał zabrać głos, a my oczekujemy na Państwa telefon.
Tak, w związku z tym podejściem do różnych prób, rzeczywiście Ewangelia, wiadomo, jest bardzo łagodna, Jezus ustępował, ale elementy konfrontacji występują dosyć często, chociażby niedawno w Ewangelii było o upomnieniu braterskim i ten człowiek nie chci będzie jako grzesznik i poganina, więc kompletna dezaprobata. Albo jeśli sobie przypomnimy Jana Chrzciciela, to też upominał Heroda, więc to nie było tylko takie gładkie i proste, żeby ustępować na to zło, więc to są rzeczywiście pewne granice do bardzo konkretnego rozróżnienia.
Tutaj dodając, ja myślę, że cała nauka Kościoła, Jezusa Chrystusa i Pisma Świętego jest taka, że trzeba piętnować grzech niegrzesznika. Człowiek ma zawsze szansę, aby zostać świętym. I to jest bardzo ważne, byśmy też osądzając, pamiętali nazywać grzech po imieniu, ale nie człowieka, nie skazywać człowieka już na potępienie, na zniszczenie. I inna sytuacja, która też wydaje mi się bardzo ważna w tym dziękczynieniu, to my musimy zrozumieć, że Bóg jest Ojcem. To, co Chrystus wiele razy podkreślał. Czy Ojciec chce zła swojego dziecka? Nie. Skoro wy, ludzie, źli jesteście, a umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to ileż bardziej Ojciec, który jest w niebie. I ta postawa wdzięczności rodzi się ze zrozumienia serca Ojca. Nas często w dzieciństwie Panem Bogiem się straszyło. Bo jak będziesz niedobry, to Pan Bóg to, to i to. I my chyba na swoich plecach, czy w swoim umyśle taki obraz Pana Boga możemy dźwigać. A wtedy trudno jest być wdzięcznym wobec surowego tacy. I to myślę, że w wielu sytuacjach pokutuje.
Dziękuję Ci, tato, że mnie biłeś. Prawda? Albo że krzyczałem. Dziękuję Ci, tato, że na grochu klęczałem na przykład. Mamy telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja chciałam tylko powiedzieć, że w swoim życiu doświadczyłam takiej mocnych słów Pana Jezusa, że kiedy Mu oddałam cierpienie, no bo byłam Mu ogromnie wdzięczna za rekolekcję, za to wszystko, co tam przeżyłam. I pomyślałam sobie: o raju, mam Ci, Panie Jezu, co ofiarować. W ogóle nie mogłam ręką ruszyć. Była sztywna i lekarze powiedzieli, że już nic nie da zrobić. No w ogóle jakoś tak. I że musiałam tą rękę nosić z takim bólem i cały czas tylko była przy tułowiu, nie dała się podnieść. I kiedy ofiarowałam, po modlitwie, po kąpieli, ja się patrzę, ja w lustrze mam obydwie ręce w górze. I mówię, Jezu, Ty nie chcesz mojego cierpienia. I wtedy usłyszałam w duszy, ja chcę Twojej miłości. I od tej pory rozumiem, że cokolwiek się człowiekowi zdarzy, to nie chodzi wcale o to, że szatan, bo rzeczywiście on jest, tylko on, od niego to zło wszelkie pochodzi, ale wszędzie rozlewa się jeszcze większa łaska, moc Boga, my bez niego nic nie zrobimy, ale jest to coś nieprawdopodobnego. No ja teraz jestem tak bardzo męczona przez masonerię, zadarłam z nimi, ale chodzi o to, że wystarczy przeżegnać, na przykład samolot, który usiłuje tam, no i to są w ogóle nieważne rzeczy, ale wystarczy przeżegnać kogokolwiek i zobaczy, że szarpnie tym człowiekiem, demony uciekają. To jest z tym tylko, że potem no, trzeba ten krzyż brać na siebie. Potrzebna jest modlitwa i post i pokuta, ponieważ nie wolno bezkarnie przeżegnać i nie da się po prostu. Tylko ciągle trzymać się Pana Jezusa bez przerwy i jest to coś tak strasznie cudownego, że On wcale nie chce mojego cierpienia. I On przecież od Hioba też nie chciał. On wiedział tylko, że to jest cudowny człowiek i po prostu go bronił przed złem, prawda? Bronił go w tym sensie, że wiedział, że on jest wspaniały. A to, co nas spotyka, to coś ci ojcowie powiedzieli już, że po grzechu pierworodnym taki jest los człowieka. My musimy przejść przez to troszeczkę tylko, tak, jak szedł Pan Jezus. Bo to, co Pan Jezus, prosiłam kiedyś go i teraz rozumiem, że jest to niemożliwe, żebym to zobaczyła, ale prosiłam, żebym była tam, gdzie jest mu najciężej. To jest coś tak nieprawdopodobnego, że tak jak mgiełka tylko to, co jego dotykało, ale no trzeba, serce człowieka pragnie być z Jezusem tam, gdzie jest mu bardzo ciężko. No ale człowiek jest tylko taki, jaki jest. I ciągle często płacze i tak dalej.
Dziękujemy.
Ale
a Pani imię, jeżeli ma za żonę?
Helena.
Pani Helena.
Tak. Jest to ktoś, kto lepiej, żeby się nie przedstawił skąd, bo wszyscy są przeciwko, bo masoneria zorganizowała
Pani Helena, no na pewno Pan Bóg, Matka Najświętsza, aniołowie stróżowie nie są przeciwko Pani i my też nie jesteśmy. Bardzo miło było nam Panią usłyszeć, chociaż jeszcze sprzed Pani telefonu tak mi się skojarzyło z dziękczynieniem opacznie rozumianym, jak ojciec Kazimierz Trzciński, proboszcz parafii, przypomniał Ewangelię o tym Herodzie. To zobaczyłem przed moimi oczami. Przemknęła taka scena, jak Herodiada mówi dziękuję swojej córce za to, że jej przyniosła na misie głowę Jana Chrzciciela. Dziękuję Ci, córeczko, za tę głowę Jana Chrzciciela. No to opatrzne takie traktowanie byłoby. A też usłyszała słowo dziękuję i wtedy należałoby zwrócić po raz kolejny uwagę na formację człowieka do właściwego dziękuję. Człowiek dobry, dobrze uformowany, umie podziękować za dobro, ma tutaj tę właściwą postawę dziękczynienia. Prosimy, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Prosimy wyłączyć radioodbiornik i przedstawić się już na antenie.
Halo?
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Dzwoni Lucyna z Poznania. Jestem wzruszona tą audycją. Takie mam jakieś wrażenie, że dziękczynienie to jest najpiękniejsza modlitwa, jaka może w ogóle w życiu człowieka zaistnieć. I halo?
Tak, jesteśmy, halo? Pani Lucyno. Jesteśmy, słyszymy Panią i proszę nas słuchać w słuchawce.
Tak, i właśnie podczas tej audycji przypomniały mi się słowa piosenki religijnej. Jak Ci dziękować, że dałeś mi tak wiele, że jestem w życiu jak ten gość przygodny, co zaproszony został na wesele niespodziewanie i nie odszedł głodny. Nawet ze wzruszeń nie potrafiłabym zaśpiewać tej piosenki, ale rzeczywiście te słowa oddają bardzo wiele. Poza tym, należąc do odnowy w Duchu Świętym, mieliśmy takiego dobrego kapłana, ksiądz Marian Piątkowski, zresztą niedawno, parę lat temu zmarł, powiedział coś takiego do młodzieży, że do dziękującego dziecka szatan nie ma przystępu. I te słowa też mi tak jakoś bardzo do dzisiaj towarzyszą, żeby tak troszeczkę bronić się przed złem. Mam często Panu Bogu za wszystko dziękować. Bardzo, bardzo te słowa też odnośnie tego tematu właśnie no, towarzyszą mi w życiu, żeby po prostu nie zapominać o dziękczynieniu.
Dziękujemy Pani Lucyno, dziękujemy, zwłaszcza za te słowa o tym dziecku, tak? No rzeczywiście, rzeczywiście szatan nie umiał dziękować, tylko był zawistny i chciał być takim jak Pan Bóg. To sprawiło, że po prostu dzieli teraz czeluści wiecznej śmierci, do której chce ściągnąć człowieka. Ostatni już telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja, halo. Spróbujmy jeszcze raz, prosimy, halo. Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Paulina Starnowa. Dziękuję za tą audycję i chciałam się podzielić taką refleksją. Przecież w Ewangelii, w której jest opisywana scena, jak Jezus uzdrawia Łazarza, to nie prosi, ale najpierw dziękuję. Dziękuję Ci, Ojcze, że mnie wysłuchałeś. I mi się wydaje, że my ludzie, jak nieraz pisaliśmy podania o coś, to też z góry żeśmy dziękowali, chyba po to, żeby temu komuś już nie wypadało nie spełnić tej prośby.
Paulino, halo? Pani Paulino?
Tak, tak.
Ale prosimy o przykłady takich podań pisanych. Ponieważ tutaj...
No na przykład do
ponieważ ja pani powiem dlaczego. Ponieważ to młodsze pokolenie w studiu nie ma pojęcia, o czym pani mówi, a to aha, pokolenie bardziej doświadczone życiem śmieje się i wie, o co chodzi.
No, jak się do urzędu pisało, czy to na przykład o podanie, znaczy, no jakie zaświadczenie z urzędu, no to dziękowało się z góry i jakby wymuszało się na urzędnika, że oni tą sprawę rzeczywiście załatwiali. Tak właśnie mi przyszło na myśl, czy to właśnie też nie jest wzięte właśnie z Ewangelii, bo przecież Jezus przy tej scenie, gdzie właśnie jest opisane wskrzeszenie Łazarza, to Łazarza, jest tam tak od razu prośba. Nie jest, znaczy nie prośba, tylko jest od razu
dziękuję Ci, Ojcze, tak.
Tak, żeś mnie wysłuchał. A nie ma sceny, że prosi. Więc tak by też na ojcu wymusił, że ten Łazarz...
Pani Paulino, dobrze, że nas słuchają franciszkanie, jest przełożony tutaj prowincjał, to już będą wiedzieć, jak pisać prośby. Dziękujemy, że ojciec prowincjał zezwolił nam na to i na to, prawda? Gorąco dziękujemy Pani Paulino za tę radość. Chrześcijaństwo, rzeczywistość dziękczynienia przychodzi nam na zakończenie podsumować nasze rozmowy przez gości tutaj zaproszonych i zgromadzonych w studiu i też by można było pozdrowić. Myślę, że w tych słowach, które będziemy tutaj za chwileczkę wypowiadać, warto podziękować konkretnym osobom, czy też Panu Bogu za konkretne sprawy, za które chcemy podziękować. Rozpoczniemy w troszeczkę odwrotnej kolejności niż był prezentowany nasz program. Na początku od pana Zbigniewa Połoniewicza.
Chciałem krótko powiedzieć, że winniśmy nieustannie budować w sobie świadomość potrzeby dziękowania Panu Bogu za wszystko, za wszelkie łaski i za dary. Taki z tej rozmowy dzisiejszej wynoszę wniosek i taką potrzebę.
Kogo Pan pozdrawia? Za co komu Pan dziękuję, jeżeli są takie osoby i chce Pan
wymienić? Dziękuję Panu Bogu za wszystko, co otrzymałem od Niego, za moją rodzinę. Pozdrawiam serdecznie żonę, pozdrawiam moją mamę, mamę mojej żony, wszystkich swoich bliskich, którzy mnie słuchają w tej chwili.
Dziękujemy. Pani Maria Krystyna Andrzejewska?
No, ja pragnę podziękować Panu Bogu za to, co dostałam z moim udziałem, czyli za moich trzech synów, ale także za to, co przyszło do mnie i co przyjęłam z wielką radością, za moje pomagające mi w pracy i wspierające, przybrane, jak mówię, córki, za Monikę, która właśnie z niepełnosprawnymi robi przepiękny teatr, za Milenę, za Agnieszkę. Dziękuję za wszystkie dzieciaki, zwłaszcza małe rycerzyki, za uczniów szkoły, za tych, których już dzisiaj wspominałam i za tych, którzy w wyniku jakiejś mojej słabości muszą ciężko pracować. Kiedyś zastępował mi ojciec Roman i jego chcę pozdrowić z dziękczynieniem. Zastępuje mi obecnie ojciec Krzysztof i też naprawdę głęboko się Panu Bogu kłaniam za tę osobę. Dziękuję ojcu Kazimierzowi i tak troszeczkę ze żartem proszę ojca Kazimierza o to, aby okazywał mi i moim małym rycerzykom wiele cierpliwości, za co z góry serdecznie dziękuję.
Podstęp. Ale to taki radosny.
No tak,
pozytywny. Prosimy, ojciec Kazimierz Trzciński.
Ja myślę, że kapłan to jest taka osoba, która właściwie zupełnie, przynajmniej sobie zdaje sprawę, bo że w przypadku innych ludzi też jest uzależniony od wielu osób. To pierwsza osoba jest Pan Bóg, który no, zawierza bardzo dużo. A także druga wielka część to są wierni. Zawsze jak się buduje kościół, jak budowałem kościół w Olsztynie, teraz tu częściowo nie mam po prostu nic, zupełnie nic. To jest w ogóle niesamowite. I wszystko otrzymuję. I utrzymanie i budowanie. Więc tej wdzięczności jest tak dużo, że to się właśnie tylko o niej nie zapominać. I to już tyle daje radości. Nawet jeśli czasami znajdzie się jakiś jeden trybik trochę tam z piaskiem, bo tak też bywa w życiu kapłańskim również. A to jest tak mało, więc ta wdzięczność jest ogromna. Więc pozdrawiam wszystkich moich znajomych, gdziekolwiek byłem. No, dar jest ogromny od Pana Boga, ale także od ludzi. I mówię, kapłaństwo daje takie doświadczenie, że ja tego nie mam. Nie mam zawodu, nie mam fabryki, nie mam warsztatu. Człowiek świecki często może złudnie, ale tak ma takie poczucie. Jeżeli patrzymy szerzej jako kapłani, nawet tego złudnego poczucia chyba nie możemy mieć, bo wszystko otrzymujemy.
Dziękujemy. Te życzenia, dziękczynienia często są nam składane. Mamy wiele jako kapłani powodów, bo parafianie pamiętają często o ślubach złożonych, o święceniach, o imieninach, o urodzinach, o rocznicach święceń, tak? Potem jeszcze Dzień Kapłański, prawda? Także więc tych okazji jest wiele, gdzie słyszymy to dziękuję, nie tylko wypowiadane przez nas względem ludzi, ale to dziękuję, które osoby z nami żyjące, współpracujące wypowiadają względem nas. Ojciec Piotr Matuszak.
Bardzo często dziękujemy Panu Bogu za różnego rodzaju dary. Myślę, że warto pamiętać o tym, że te wszystkie dary są nam dawane przez Pana Boga po to, aby człowiek ostatecznie samego Pana Boga przyjął jako dar, a jednocześnie, aby sam siebie oddawał Panu Bogu bez reszty. I myślę, że o tym trzeba pamiętać. Chciałbym pozdrowić całą wspólnotę seminaryjną, moich wszystkich współpracowników odpowiedzialnych za formację, ale także braci kleryków przygotowujących się do kapłaństwa, juniorystów, którzy jeszcze obecnie są w różnych zakątkach Polski na praktykach duszpasterskich, w klasztorach, także odpoczywają w swoich domach rodzinnych. I dzisiaj w sposób szczególny chcę dziękować za nich i powiedzieć, że cała ta wspólnota seminaryjna jest dla mnie darem.
Dziękujemy, ojciec prowincjał Jan Maciejowski.
Pamiętam, kiedy powstawała Ostróda parafia, byliśmy w seminarium, prowincjał tłumaczył nam wybór tego miejsca, bo było jeszcze drugie miejsce do wyboru. Ale mówił tak, że kiedy przyjechali tutaj z asystentem generalnym z Rzymu, zobaczyli to wzgórze, to mówią, tu się święty Franciszek zatrzymał. Więc z pewnością tu się święty Franciszek zatrzymał i za to chcę Panu Bogu dziękować. Zatrzymał się z pewnymi problemami, bo to trwała budowa kościoła długo, ale się wszystko dobrze skończyło. I myślę, że dalsze plany, perspektywy będą piękne. Jestem zawsze pod wrażeniem słów, które ojciec święty Jan Paweł II wypowiedział w czasie ostatniej pielgrzymki do Polski na lotnisku. Wykorzystując słowa Pana Jezusa z dzienniczka świętej Faustyny. Polsko, wywyższyłem Cię, umiej być wdzięczną. I to jest właśnie dorastanie do wdzięczności. My musimy, brzydko mówić, musimy. Chcemy uczyć się być wdzięcznymi. My jako kapłani w czasie każdej mszy świętej stajemy przy ołtarzu i wypowiadamy słowa dziękczynienia. Wysławiamy Cię, Ojcze, dziękujemy w imieniu wszystkich parafian, w imieniu wszystkich wiernych. I myślę, że ta świadomość tego, że jesteśmy tymi, którzy mają to w jakiś sposób dziękczynienie zbierać przy ołtarzu, powinna być w nas coraz bardziej żywa i mocna. Pozdrawiam wszystkich współbraci, którzy z naszej prowincji pracują w 13 krajach świata. Każdego brata z osobna, braci szczególnie zebranych na kapitule duchowej obecnie w Koszalinie. Pozdrawiam moich bliskich, a także wszystkich parafian, z którymi do tej pory miałem styczność tam, gdzie służyłem.
Taką ciekawą tutaj mieliśmy historię związaną z wyborem tego miejsca. Na pewno franciszkanie potwierdzą bądź zaprzeczą, że święty Maksymilian Maria Kolbe w Hiroshimie bodajże, wybierając miejsce, otrzymał w samym... W Nagasaki. Otrzymał miejsce takie bardziej centralne i nie wybrał tego miejsca. Bracia się dziwili, że przyszło im karczować las i takie ubocze, a potem pytany, dlaczego? Bo zobaczyłem kulę, tak? Świetlistą. Okazało się, że to była wizja wręcz, którą miał święty Maksymilian. Więc na przełożonych wielka rola współpracy z Panem Bogiem, by było za co dziękować nie tylko im samym, ale również tym, których prowadzą. Dziękujemy za to spotkanie tutaj. Za chwileczkę modlitwa na zakończenie dnia jeszcze przed nami, ale za każdą osobę spotkaną, za każdą osobę, która przybyła na to spotkanie biur i kół, przedstawiciele z miast, miejscowości tutaj Warmii, ale również i z Gdyni. Dziękujemy też wszystkim, którzy zaangażowali się w liturgię, w elektrykę, w informatykę. Ponadto też tym wszystkim, którzy zaangażowali się w sprawy tutaj kuchenne i taką życzliwą atmosferę, która panuje u franciszkanów w Ostródzie. Za to wszystko każdej osobie po prostu dziękujemy. Przed nami modlitwa na zakończenie czyli dnia, czyli kompleta, która będzie też hymnem dziękczynienia za miniony dzień.
Pójdź, ziemio cała w swej zieleni, pójdź i niezgłębione morze. Niech twa wdzięczność w miłą pieśń się zmieni i śpiewa. Wielkie jest miłosierdzie Boże.
Pójdź słońce piękne, promieniste, pójdźcie przed Nim jasne zorze.
łączcie się w jeden hymn, niech głosy czyste zgodnie wyśpiewują wielkie miłosierdzie Boże. Bądź uwielbiony, Stwórco nasz i Panie, wszechświecie cały, uwielbiaj Pana w pokorze. Dzięki swemu Stwórcy, na ile sił się stanie, wysławię Jego miłosierdzie.
Rozpoczynamy naszą modlitwę na zakończenie dnia, czyli kompletem hymny z czwartego tygodnia. Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada. Psalmodia z poniedziałku.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Dziękując Panu za dzisiejszy dzień, za te wszystkie przeżycia duchowe, prośmy Go, aby przebaczył nam nasze ludzkie słabości. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełni pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i nocy naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny, zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogu równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki, czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbić z całego serca, Panie mój Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie. a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pysznie przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Przeznaczył nas Bóg na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
Powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłani, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panu chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Dobiega końca nasze drugie spotkanie w parafii świętego Franciszka z Asyżu w Ostródzie. Pierwsze spotkanie było w roku 1919
lat temu, już rok pełnoletnie.
Już pełnoletnie od roku.
Tak.
18 i pół, tak mówi pan Waldemar. Jak to powiedział, wtedy byliśmy jeszcze bez okularów. Czyli pozdrawiamy tych wszystkich, którzy wtedy brali udział w tym spotkaniu. Przy innym sprzęcie, przy innych możliwościach technicznych jeszcze wtedy. Czasy się zmieniają, tutaj wspomnienia te były tak bardzo mocno żywe przed rozpoczęciem tych rozmów niedokończonych. A dziś w czasie tego spotkania, które rozpoczęło się o 17.30, też chcemy pozdrowić niesamowitą scholę parafialną pod kierownictwem pani Karoliny Klimeckiej i programu słowno-muzycznego, który był wykonany tutaj w kościele. Świętość owocem konsekwentnej wiary, bohaterem programu jest to nasz patron, święty Franciszek z Asyżu. Uczestniczyliśmy w Eucharystii, której przewodniczył Słowo Boże, wygłosił ksiądz arcybiskup senior Edmund Piszcz i teraz uczestniczyliśmy w rozmowach niedokończonych Chrześcijaństwo, rzeczywistość, dziękczynienia. Gośćmi rozmów byli ojciec i są nadal w studiu ojciec dr Jan Maciejowski, prowincjał gdański, prowincji franciszkanów konwentualnych. Jest ojciec dr Piotr Matuszak, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Łodzi. Ojciec Kazimierz Trzciński, proboszcz parafii. I osoby świeckie, pani magister Maria Krystyna Andrzejewska, katechetka Szkoły Podstawowej nr 6 imienia Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie na terenie tutejszej parafii
i pan Zbigniew Połoniewicz, dyrektor oddziału okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. Jeszcze raz pozdrawiamy wszystkich zaangażowanych w przygotowanie tej uroczystości. Panu Waldemarowi dziękujemy za realizację rozmów niedokończonych. Przekazujemy głos do studia Radia Maria w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.